Witam bardzo serdecznie w czwartkowy wieczór przed mikrofonem Ewa Szyndler. Dziś w audycji z rodziną mi do twarzy. Proszę Państwa, zastanowimy się, co kryje się pod pojęciem bliskości w rodzinie. To termin, którego często używam, ale rzadziej być może doświadczamy. Podpowiemy dziś, jak można wykorzystać czas, żeby zachować bliskie relacje w rodzinie. Co nam utrudnia, a co ułatwia jej budowanie i doświadczanie. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na te pytania. W studiu Radia Doksa Katarzyna i Staszek Młynarscy. Dobry wieczór, witam Was serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I są z nami także Joanna i Andrzej Żelowscy. Witam Was.
Witamy.
Ja na razie zaświadczę, w miarę blisko są przynajmniej fizycznie, przynajmniej tutaj w studiu Radia Doksa, o tym, jak te relacje wyglądają i czy to jest proste i czy rzeczywiście, słuchajcie, jest tak, no bliskość w rodzinie, bliskość w relacjach rodzinnych pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy dorosłymi już dziećmi, prawda, i teściami, to wszystko brzmi pięknie, pewnie jest marzeniem, każdy by chciał, natomiast wiem, że rzeczywistość bywa różna i samo to się chyba raczej nie dzieje, no chyba, że się dzieje, jak jest w waszym przypadku, czy tą bliskość, w ogóle czym dla Was jest taka bliskość? Jak Wy to rozumiecie? I czy to jest kwestia fizyczności, czy emocjonalności, czy czego?
W takim ujęciu szerokim, nie, na razie, bliskość to jest wspólnota. Wspólnota na różnych poziomach. Wspólnotach celu, wspólnota też poglądów, wartości, tego, co jest dla nas ważne i co nas łączy przez to.
Czyli z tego by wynikało, że różnice w poglądach na różne sprawy, tą bliskość w jakiś sposób mogą stawiać pod znakiem zapytania?
Mogą utrudniać, bo to rodzi zawsze konflikty. Jeśli mamy inne poglądy na jakąś rzecz, to musimy je uzgadniać, czy w jakiś sposób szukać kompromisów. Albo umieć się do nich dystansować, żeby one jakoś nie przysłaniały nam tej drugiej osoby, żebyśmy patrzyli przez pryzmat osoby, a nie przez pryzmat tylko poglądów. Natomiast bliskość dla mnie to jest wspólnota właśnie, że są rzeczy, które nas łączą, to są rzeczy, które są ważne dla mnie i dla tej drugiej osoby, dla mojej żony, dla moich dzieci i to stwarza pewną taką przestrzeń fajną, bo przez zaangażowanie w te ważne rzeczy jak gdyby tworzymy tą wspólnotę.
A tak się zastanawiam, bliskość, wspólnota poglądów. Tak myślę sobie, że chyba trudno przejść przez życie rodzinne, małżeńskie cały czas jakby mając tą wspólnotę poglądów. Czy to nie jest tak, że być może chodzi o te fundamenty, prawda? A wydaje mi się to, że nie wiem, no chyba, że tak jest u was. Żadnych różnic?
A wspólnota poglądów na przykład Pan Bóg.
Czyli fundamenty.
Fundamenty. Podejście do małżeństwa też, że jesteśmy na całe życie, mimo różnych zawirowań i sytuacji w życiu, które zaburzają czy przeszkadzają w tym, żeby się zgadzać, żeby mieć porozumienie, no bo życie rodzinne to jest trochę jak życie na budowie. I ważne jest mieć te rzeczy, jakby te najważniejsze. Prawda?
Tak, ale
określone to... i to upraszcza.
Pytanie, czy w tej relacji na przykład małżeńskiej to jest łatwiejsze czy trudniejsze, ale potem, jeśli byśmy tą bliskość definiowali przez wspólnotę poglądów, no są dzieci, które w którymś momencie dorastają i niekoniecznie muszą mieć, ta wspólnota jest taka, jakbyśmy sobie życzyli, dalej dalsza rodzina, teściowie i tak dalej, a mimo to gdzieś tam też ta bliskość jest potrzebna i no i czasami dużo nas kosztuje, żeby ona była.
I kiedy rozmawialiśmy o tym, tak śmieję się, jak słucham tego, bo rozmawialiśmy przed programem.
I masz inne zdanie.
I powiedziałam Staszkowi dokładnie to, co teraz ty mówisz.
Przerobiliśmy to.
Więc jest mały déjà vu. Ciekawe, jak się czujesz, Stasiu.
Nie, trwaj, Stachu, przy swoim po prostu.
Ja wiem, że chodzi o to, co jest takim fundamentem i czymś, do czego można się odnieść, czyli rodzaj, owszem, jakiś, ja to odbieram, tak jak mówi to Staszek, jest to pewna definicja i na pewno, jeśli chodzi o naszą relację, no to to, że Staszek jest moim mężem i że go wybrałam, jak się śmieję, spośród milionów, to też dlatego, że właśnie łączą nas te rzeczy, które dla nas obojga są fundamentalne.
Że gdzieś
i dla
szansa
niego,
na
i dla
tą bliskość
mnie, tak,
była.
Tak, i to, i,
większa niż
tak, i to zrodziło,
u całej reszty milionów.
Że nie byłoby trudno być z mężczyzną, który miałby na przykład tam jakieś inne poglądy w danych kwestiach, które właśnie ja uważam za fundamentalne. Tak. Więc to jest to. Na przykład, natomiast oczywiście, no właśnie, potem jest życie i rozwój i właśnie dzieci, które obierają inną ścieżkę, tak? No i co z tą bliskością? Co z tą relacją?
To jest wyższy poziom, dziecko... wyższy poziom tej audycji.
Tak, to jest potem skakujemy
już teraz. Przy tym, co sami sobie wybraliście, tak. Czyli wspólnotę poglądów, taką trampolinę fundamentu, których wspólne, której można się odbić i coś tworzyć. Więc najpierw zostańmy przy tej relacji małżeńskiej. Rzeczywiście to tak jest też w waszym przypadku, że wspólnota jakichś wartości, poglądów ułatwia. Może nie tyle, że gwarantuje, ale w jakimś sensie jest podstawą.
No, przerabialiśmy tą rozmowę już wiele razy, że na pewno ułatwia. I tak właśnie próbujemy naszym dzieciom do głów włożyć, że jak się ma wspólny taki pogląd na fundament, to na pewno dużo łatwiej potem się dogadywać z współmałżonkiem i na pewne rzeczy patrzeć wspólnymi oczami, tak to nazwę. Mhm. Natomiast dla mnie też jest ważne w tej bliskości taka wspólnota i stołu, i łoża, bo to też tworzy bliskość. I takie właśnie wzajemne zaufanie do siebie, troska o siebie, to wszystko dla mnie jest bliskością.
Ciekawa jestem, czy tutaj dla kobiet i dla mężczyzn ta bliskość fizyczna, bliskość duchowa, emocjonalna, one są ze sobą związane? Bo u pań jakby wynika naturalnie, że tak, to powiedziałaś Asia, że się przenika, nie? Czy to jest jakby jeden rodzaj bliskości?
Tutaj Asia absolutnie rozumiem. Czułość, jakaś serdeczność, rozmowy. Znaczy myślę, że to, co określamy gdzieś tam jako języki miłości, czyli to, co jest moim językiem miłości, tworzy moje poczucie bliskości, to, że dla mnie to jest bliskość, właśnie dla mnie, tak?
A tak się zastanawiam, co waszym zdaniem jest łatwiejsze jakby, czy dbanie o taką bliskość fizyczną, czułość, tą wspólnotę stołu, też o której mówiłaś, Asiu, czy o taką duchową i emocjonalną? Co jest trudniejsze?
No, ja myślę, że na pewno to odsłanianie się tutaj w swojej sferze najgłębszych przeżyć duchowych, no jest najtrudniejsze.
No, że łatwiej żonę przytulić niż...
No zawsze jakoś tak dobrze o tym chodziło. A, wiesz, ja tak pojmuję tą bliskość jako otwieranie takich bram, które budujemy, żeby broniły nas przed światem. Wiesz, każdy z nas się otacza jakimiś maskami, jakimiś murami, które mają nas zapewnić bezpieczeństwo. I to jest racjonalne, tak? Bo nie, bronimy się przed jakimś atakiem, przed odsłanianiem swoich słabych miejsc. I ja tak pojmuję tą bliskość małżeńską, że my tam przez lata naszych relacji taką zbudowaliśmy więź i takie poczucie zaufania i bezpieczeństwa, że stopniowo przez te lata otwieraliśmy te bramy, odsłanialiśmy się przed sobą nawzajem. I oczywiście ta strefa fizyczności, wiesz, to jest bardzo fajnie się odsłania i daje to dużo satysfakcji, a te duchowe, otwieranie tych swoich, wiesz, zakamarków duszy jest dużo bardziej i ryzykowne i wymaga większego zaufania. Jest trudne. No my w domowym kościele jeden z elementów naszego charyzmatu jest takie przeżywanie właśnie również dialogu małżeńskiego i wspólnej modlitwy małżeńskiej. To są najtrudniejsze rzeczy do zrealizowania z naszych zobowiązań i to bardzo wiele małżeństw ma z tym kłopot, żeby razem się na przykład modlić, tak? Że dużo łatwiej jest, wiesz, razem pojechać na narty, razem porozmawiać o polityce, o, nie wiem, o budowaniu domu, o wychowaniu dzieci, ale jak trzeba mówić o w obecności współmałżonka, mówić z Panem Bogiem o tych rzeczach najważniejszych, no to się okazuje, że to jest bardzo, bardzo trudne. Także myślę, że ta płaszczyzna, ta płaszczyzna duchowa, no jest najtrudniejsza, żeby budować tą więź.
Patrzę na Staszka, bo jakby... Trochę inaczej?
Nie, podobnie, ale bardziej ja bym powiedział, że to się przenika. U mnie, no i takie doświadczenie jest, że jakby ta sfera duchowa, to w jakiś sposób jesteśmy blisko na co dzień w różnych sprawach, to również przenosi się na jakość, na bliskość cielesną, fizyczną, jak jesteśmy, że to są takie dwie sfery, które się bardzo przenikają i mają na siebie duży wpływ. I to w dwie strony, że po prostu ta sfera też bliskości fizycznej, ona też buduje i wpływa na budowanie bliskości relacji takiej codziennej i pomaga w otwieraniu się. Działa to w tą stronę, ale też działa to w sposób odwrotny, że jeśli między nami są jakieś spięcia czy w ciągu dnia konflikty, to spotkanie się na tej płaszczyźnie takiej bliskości fizycznej jest trudniejsze. Nie? Że jakby te dwie sfery, one bardzo są, bardzo się przenikają, ale to dlatego, że sfera fizyczna, to bliskość fizyczna jest sposobem okazywania sobie miłości, która wynika z naszego kontaktu osobowego jako osoby, jak przeżywamy siebie jako osoby w tej codzienności. I w ten sposób one się jak gdyby na siebie nakładają i przenikają.
A czy macie takie doświadczenia zagrożenia takiej bliskości w małżeństwie? Bo mam takie wrażenie tutaj z doświadczeń różnych, które tutaj już były, no, o których rozmawialiśmy tutaj w studiu, że takim największym zagrożeniem jest to, że to się odbywa jakby w taki sposób mało zauważalny, prawda? Gdzieś ta bliskość zaczyna się rozmywać i czy macie takie doświadczenie, że to jest coś, na co trzeba być bardzo czujnym, bo można nie zauważyć, długo nie zauważyć?
To jest bardzo trudne, bo teraz na przykład jeśli mamy obowiązki, jakieś rzeczy w pracy, które nas absorbują, to przynajmniej ja tak mam, to bardzo mocno w tym siedzę, bo jestem skoncentrowany na tym i to mnie blokuje jak gdyby w sposób taki uboczny na kontakt, na rozmowę z Kasią, na to, żeby usiąść z nią, porozmawiać, nawet powiedzieć o tym, co tam u mnie. Tylko jakby ten wir codziennych zajęć buduje takie, może stać się barierą i można bardzo szybko, przynajmniej u mnie, zaniedbać ten kontakt, a potem się obudzić w takim momencie, że trudno go odbudować, zacząć rozmawiać.
A dziewczyny, zauważyłyście kiedyś, że wam gdzieś łatwo ucieka, że może uciec, że to wcale nie jest takie, no takie rzadkie
zjawisko. Ja się zgadzam z tym, co Staszek powiedział, że dzisiejsza rzeczywistość, czyli ten brak czasu, ciągły brak czasu, ciągle gdzieś pędzimy i ciągle mamy nadmiar obowiązków, może tą bliskość faktycznie zabić. I dlatego trzeba dbać nawet o takie malutkie rzeczy, czyli żeby znaleźć dla siebie czas, nie wiem, na wypicie porannej kawy razem i powiedzenia, co tam dzisiaj będziesz robić, albo na SMS-a do żony czy do męża. Bo naprawdę można gdzieś przegapić pewne sprawy i nie odczytać potrzeb też tej drugiej osoby. No nie?
A macie takie doświadczenie, że żeby tworzyć bliskość, ją czuć, to musi być bliskość fizyczna, no w sensie, bo są, prawda, są takie sytuacje, że ten czas, choćby cały dzień gdzieś obok, albo wyjazdy, albo różne jakby sytuacje życiowe, kiedy małżeństwa są na jakiś czas rozdzielone. I co wtedy? Wtedy da się o tą bliskość zadbać? Wiesz,
no my mamy dużo takich doświadczeń, że byliśmy rozdzielani na wiele miesięcy. Andrzej był w Iraku 8 miesięcy prawie, był w Bośni przez rok czasu. I to było bardzo trudne doświadczenie dla nas obydwojga. Natomiast myślę, że no wtedy nie było bliskości fizycznej, prawda? I na pewno nam tego brakowało, takiej czułości, przytulenia, jak człowiek potrzebował mocno. Natomiast uważam, że się sprawdziliśmy i że bardzo o tą bliskość wtedy dbaliśmy. Choćby właśnie tym, że dzwoniliśmy do siebie, że pisaliśmy SMS-y, że Andrzej był informowany o wszystkim, co się dzieje u nas. Czyli, że dziecku ząb wypadł, że kolano się stukło, że się źle czuję, że jestem chora, że mam już dosyć i że powinien przyjechać. I też tak dbał o mnie wtedy, bo na przykład mieliśmy rocznicę ślubu wtedy, jak był w Iraku, a jest to dla nas ważny dzień, celebrujemy go co roku bardzo, wyjeżdżając sobie gdzieś na jakiś weekend we dwoje, no a wtedy go nie było. No i otwieram drzwi, ktoś puka, tam kolega z kwiatami, mówię, że to od męża. Więc no to są właśnie takie małe rzeczy, które tą bliskość budują, bo ja wiedziałam wtedy, że jemu zależy, że on jest daleko, ale jest przy mnie, że dostałam kwiaty mimo tego, że go nie ma i że zależy mu na tym celebracji tego dnia.
Ciekawe panowie, wy tak sami z siebie, czy byliście otwarci na to, co dziewczyny mówią, czego potrzebują?
Sami z siebie? Pamiętamy? Pamiętam, że to jest potrzebne. Nie wiem, co Kasia, czy wystarczająco często, bo to jest inna sytuacja. Czy wystarczająco często, tak? Ale staram się. Ale staram się i nie, tak jest. Właśnie najczęściej kupuję właśnie kwiaty wtedy, jak jestem na zakupach. Wtedy, jak jestem na zakupach i przyjeżdżam gdzieś tam koło kwiaciarni albo stoisko i kupuję kwiaty dla Kasi też.
Bo ja bardziej też pytam o to, czy jesteście, jakby, czy dziewczyny musiały sobie to wyegzekwować, opowiadać o tych swoich potrzebach raz, drugi, piąty, dziesiąty, bo to też różnie bywa.
To jest bardzo ważne, przynajmniej to pomaga. To pomaga, bo mi to pomaga, jeśli Kasia, się żona mówi, czego potrzebuje.
Wyraźnie komunikuje, prawda?
Tak, że jakby tak,
z tą bliskością na odległość.
Tak jak mówi Asia, to było bardzo trudne dla nas obojga i pamiętam, że też te powroty były takie, szczególnie z Iraku, nie widzieliśmy się wtedy ponad 7 miesięcy. To ten powrót do domu był taki trudny, bo był jakiś gdzieś lęk chyba i po mojej stronie i po stronie Asi, jak to będzie teraz po takiej długiej przerwie. Oboje się trochę zmieniliśmy przez te 7 miesięcy. A ty pytałaś o to, jak to jest. No wiesz, to byłaby żona idealna, gdyby wszystko klarownie tłumaczyła i najlepiej w podpunktach pisała, wiesz, co mamy robić, to byłoby idealnie. Moja żona jest mądra i jak coś bardzo potrzebuje, to sugeruje mi to albo mówi wprost, tak żeby dotarło do mnie tam za trzecim razem. No, to ułatwia relacje małżeńskie. No, ale to uczyliśmy się siebie nawzajem, tak? Myślę, że to muszą być dobre chęci i musi być też taka świadomość, że moje wyobrażenia o potrzebach drugiej osoby niekoniecznie się pokrywają z tym, co ta druga osoba faktycznie potrzebuje i trzeba się próbować dowiadywać, jak to jest naprawdę, to w obie strony działa.
Nie wiem, czy macie takie wrażenie, że ta relacja małżeńska to jest to, o czym mówiliśmy też na początku. To jest wasz wybór, dwie dorosłe osoby, które zakładając mają podobny system wartości, podobne fundamenty i bardzo chcą, to nawet jeśli nie potrafią, znajdą sposoby prędzej czy później na to, żeby być blisko i żeby być razem. Natomiast teraz, tak jak mówią, rodziny się nie wybiera, nie wybieramy dalszych członków rodziny, cioć, teściowych, teściów, prawda, kuzynów i tak dalej, a mimo to też o jakimś rodzaju bliskości mówimy. Czy to jest to jest inny rodzaj relacji, ale trudniejszy, łatwiejszy? Nie wiem, jak wy to...
Mi się wydaje, że w ogóle jakby trzeba było jednej rzeczy tylko wspomnieć, mówiąc o relacji. Tak od myśląc o tej dzisiejszej audycji, właśnie chodzi mi po głowie jako synonim relacji słowo poznanie. Że relacja to jest poznawanie. Że jeśli człowiek jest ciekawy świata, to wyjeżdża na wakacje, na urlop, ogląda filmy i tak dalej. Jeśli człowiek chce poznawać drugą osobę, to buduje relacje, żeby ją poznawać. I jak gdyby, wydaje mi się, że to jest takim haczykiem, że jeśli ja chcę poznawać osoby, czy to będzie teściu, czy teściowa, jego poglądy, jego świat, jestem otwarty, tak? To w ten sposób buduję, otwieram relacje. Tworzy się relacja. No bo jeśli ja zaszufladkuję kogoś, że nie chcę.
Bez poznania nie ma bliskości. Tak. Co nie zmienia faktu, że pewnie różnie te relacje i różne te chęci poznania, chęci bliskości w rodzinie wyglądają. Tak bliskości w rodzinie dzisiaj wyglądały. Ciekawa jestem, Kasia, czy masz takie relacje, nad którymi, czy takie bliskości, że na przykład chciałabyś, fajnie by było, ale nie jest to łatwe.
Tak, mam. Mam takie, są takie osoby w mojej rodzinie, że ja bym chciała, ale ta druga osoba nie chce tak samo jak ja. I to jest zagadka. I do tego w niektórych relacjach już dorosłam gdzieś, niektóre jeszcze cały czas przepracowuję i jest to dla mnie bardzo bolesne i jest to dla mnie bardzo trudne. bo gnoszę gdzieś w sobie duży ideał rodziny. Moje przyjaciółki tak się śmieją, że Borejkowski, zaczerpnięty z książek pani Musierowicz, gdzie rodzeństwo jest bardzo blisko siebie, kuzynostwo, szwagrowie, zięciowie, że tak wszyscy są bardzo, mimo tego, że są bardzo, bardzo różni, to są jednak sobie bardzo bliscy. No a życie to nie jest książka, nawet ulubionej autorki. I uczę się tego, że że dobrze jest dawać innym wolność też, nawet jeżeli to oznacza, że jest inaczej niż sobie wyobrażam, a moje wyobrażenia są dobre, bo ja nie chcę niczego złego. Więc no właśnie, takie wyobrażenia i oczekiwania, to jest takie ważne dla mnie zdanie, które stosuję do samej siebie. Jakie ja mam wyobrażenia i oczekiwania wobec tego, jaką mam być żoną, mamą właśnie i w relacjach, jaka mam być, ale też inni, jacy mają być dla mnie. I powiem tak, są takie relacje i są takie osoby, jakby największą też przejawem takiej miłości z mojej strony jest to, że ja się za nich bardzo modlę i bardzo dobrze im życzę. Bo jest bardzo różnie i myślę, że osoby, które nas słuchają też, będzie wiele takich osób, które ma... Ja nie mam jakichś dramatycznych doświadczeń rodzinnych, to żeby to było jasne, że to ja nie o tym mówię, ale przecież są takie rodziny, w których jest przemoc wynikająca z różnych rzeczy, no choćby z alkoholu, tak? Gdzie są rzeczy naprawdę głęboko dramatyczne i traumatyczne. I takim najwyższym aktem miłości bliźniego jest to, że ja wtedy właśnie dla jakiejś bliskiej mi osoby, od której doświadczyłam, no i właśnie zależy, co dla kogo jest jakimś wielkim cierpieniem indywidualnie. Dla jednego to będzie odrzucenie, a dla kogoś innego to będzie bicie na przykład, tak? Że ja mu dobrze życzę i modlę się za niego.
Ja mogę powiedzieć, przepraszam, przy okazji, że miałam w rodzinie też taką relację, która się zacięła, tak można powiedzieć, że chciałem, ale nie mogłem nic zrobić. Po prostu, bo ta druga osoba była na nie. I to trwało lat kilkanaście. I modliłem się bardzo o to, żeby Pan Bóg znalazł jakąś sytuację taką, że się otworzy na nową relację. I się tak stało. I to ta osoba wyszła sama, bez żadnych mojego działania. Taka niespodzianka. Nie, że jak to działa, nie? Że trzeba poczekać.
Tak to też pokazuje, o czym my mówimy, jaki to jest rodzaj relacji w czasie, prawda? I jakiej cierpliwości.
Tak, bo rozmawiamy o bliskości, prawda? I dla mnie...
Zgadza się.
Tak, tak. Jestem w temacie, trzymam się. Wiesz co, dla mnie ta bliskość małżeńska, to co przeżywamy z żoną, no jest czymś zupełnie nieporównywalnym do wszystkich innych relacji, tak? Dla mnie ta relacja z żoną jest ważniejsza niż wszelkie relacje z wszystkimi innymi ludźmi na tej planecie. Nie da się tego w żaden sposób porównać, tak? No z nikim nie byłem i już pewnie nigdy nie będę tak blisko. Przed nikim tak bardzo się nie odsłoniłem. Nikt tak bardzo nie mógłby mnie zranić jak moja żona. I ani tutaj relacja z rodzicami, ani relacja z dziećmi no nie jest aż tak intymna, nie jest aż tak bliska, tak? Żadne przyjaźni, ja nie ujmując nic tym relacjom, tak? Miłości do rodziców, miłości do dzieci, przyjaźni prawdziwych, one wszystkie są ważne, tak? Ale gdyby je położyć na szali, to one wszystkie nie są w stanie zrównoważyć tej relacji, tej bliskości, którą przeżywam z moją żoną, bo to jest zupełnie inny poziom, tak? Inny poziom otwarcia się na tą drugą osobę.
Ale powiedziałaś, Andrzej, coś bardzo ważnego moim zdaniem, że teraz ta bliskość, nikt tak nie zna cię tak dobrze jak twoja żona, nikt tak bardzo nie mógłby cię zranić. Czy to znaczy, że bliskość to też jest ryzykowna sprawa, wymaga od nas podjęcia jakiegoś ryzyka i odwagi?
Oczywiście, że tak, dlatego takiej bliskości nie buduje się, wiesz, natychmiast, tylko to wymaga czasu, no bo to no, odsłania się przed tą drugą osobą w takim stopniu, że faktycznie no, ta druga osoba może cię zranić, czasami tak, że może cię zniszczyć. No to, to obserwujemy takie sytuacje, tak? Kiedy jeden małżonek drugiego praktycznie doprowadza do fizycznej śmierci przez porzucenie, na przykład zdradę i tak dalej. No. Tak, no to tak jest.
Ja też myślę sobie, że ta relacja między małżonkami wpływa na wszystkie inne relacje i na tą bliskość właśnie w tej szerszej rodzinie. No bo są różne sytuacje. U nas też takie były, że na przykład ktoś nie chce się spotykać ze mną z rodziny, ale chętnie spotkałby się z moim mężem. No i mój mąż wtedy musi stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, sorry, mam żonę. Tak? No albo my jesteśmy jedno i albo spotykamy się razem, albo nie spotykamy się wcale, tak? No bo dla mnie najważniejsza jest ta relacja z żoną i my chcemy w innych relacjach uczestniczyć razem, tak? I też obserwowaliśmy takie sytuacje wśród znajomych, że właśnie jak się to zaczęło rozchodzić, że nie było tej bliskości między małżonkami, albo małżonkowie stwierdzili, no dobra, no to nie podoba się tamtym, czy rodzicom na przykład nie podoba się synowa, no to ja będę tam sam chodził. No i to doprowadza do takiego i rozłamu między małżonkami i potem jest trudniej z dziećmi. A dzieci są też bacznymi obserwatorami i ja widzę po naszych dzieciach, że dla nich ta nasza bliskość jest mega ważna, naprawdę bardzo. I one, jak my właśnie idziemy gdzieś na randkę, czy one w tej chwili już celebrują z nami te nasze rocznice, już wiedzą, że jest rocznica, to trzeba rodziców wypchać z domu albo zapewnić opiekę młodszemu rodzeństwu, bo rodzice wyjeżdżają. I też widzę, że wpływa na nich w ten sposób, że one... Jedna już jest mężatką i też dba o tą bliskość i o te więzi i no, na wszystkich tych płaszczyznach.
O tej relacji, bliskości w relacji małżeńskiej, która tutaj zdaniem moich gości w studiu nadaje ton. Ton tak naprawdę tym pozostałym dalszym trochę relacją w rodzinie i też relacją z dziećmi. Rozmawialiśmy głównie w pierwszej części naszej audycji. Bądźcie Państwo z nami. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy i zobaczymy to, co już Asia teraz zasygnalizowała, że to też potem przekłada się na relacje z dziećmi. Bądźcie Państwo z nami.